Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Na naszych łączach telefonicznych profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W czwartek dzieci pójdą do szkół, ale też nauczyciele zapowiadają, czy związki dokładnie nauczycielskie zapowiadają, że możliwy jest strajk. Jak będzie wyglądał w polskiej oświacie 1 września roku 2022?
1 września, tak jak każdego roku, będzie ważnym momentem dla tych uczniów, którzy po raz pierwszy pójdą do szkoły. Jest to bardzo i będzie to bardzo ważny moment również dla wszystkich tych uczniów, którzy rozpoczną kolejny rok swojej nauki. I tu mamy wielką nadzieję, że tym razem, właściwie po 3 latach, my będziemy mogli myśleć o tym, że rok szkolny 2022-2023 będzie rokiem szkolnym, który nie napotka żadnych przeszkód, a to covidowych, a to strajkowych, a to innych wynikających z problemów właściwie Europy i świata. Jeśli pyta pan redaktor o środowiska związkowe, to chcę bardzo mocno podkreślić, że związki zawodowe, to przede wszystkim tutaj Związek Nauczycielstwa Polskiego, bardzo mocno wyraził jedynie to, że rozpoczyna od 1 września działalność, jak to powiedział pan prezes Broniarz, propagandowo-informacyjną. No, tej propagandy rzeczywiście pewnie troszeczkę będzie, no bo to jest cecha i charakter tego związku zawodowego, ale w mojej opinii wszelka aktywność związków zawodowych wykraczająca poza tylko opłacanie składek jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo, bardzo cenna. No bo nie tylko płacenie składek, nie tylko utrzymywanie wcale niemałej grupy działaczy związkowych, ale przede wszystkim rzeczywiście związki zawodowe powinny pochylić się nad problemami edukacji i pomyśleć o tym procesie kształcenia, procesie tak ważnym z punktu widzenia całego społeczeństwa, przede wszystkim.
Ale związek mówi, że myśli, chce większych podwyżek dla oświaty, szczególnie, że inflacja jest niezwykle wysoka, jak na ostatnie lata, może nawet dziesięciolecia, można byłoby takie twierdzenie zaryzykować, a pensje, propozycja 4%, teraz 9% od stycznia jest niezbyt satysfakcjonująca, w tym 20%, to wiem oczywiście dla tych, którzy do samochodów wchodzą, bo to ministerstwo często powtarza, ale pytanie, czy ministerstwo do końca trzyma kontakt, przepraszam za słowo, z rzeczywistością, bo z jednej strony minister Czarnek zapewnia, że nauczycieli nie zabraknie, no a nawet, przepraszam, ja użyję osobistego przykładu, jestem z rodziny nauczycielskiej i wiem, jak to w szkole wygląda i wydaje mi się, że słowa pana ministra Czarnka nie do końca korespondują z rzeczywistością polskiej szkoły, bo nauczycieli brakuje znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Panie redaktorze, nie będziemy się oczywiście licytować, bo właśnie przed chwilą dosłownie wróciła moja żona z konferencji pierwszej sierpniowej, jutro pewnie będzie kolejna i też ta wiedza dotycząca funkcjonowania szkoły polskiej na poziomie szkoły podstawowej czy szkoły średniej jest tą wiedzą, która jest dostępna tak mnie, jak i panu ministrowi Czarnkowi poprzez kontakty wprost z nauczycielami, ale też poprzez analizę wszystkich tych dokumentów, tych raportów, które spływają do nas, do ministerstwa ze strony kuratorów. I w chwili obecnej, kiedy mówimy o deficycie, to mówimy o deficycie określonej liczby godzin, które oczywiście przelicza się na jednostki etatowe, czyli tą ogólną liczbę godzin brakujących dzieli się przez 18 i tak uzyskujemy te kilkanaście tysięcy wakatów. Tylko że dzieje się też i tak, że jest to od początku właściwie zmian w polskim systemie oświaty. Jest to rzeczywiście sytuacja, która powtarza się każdego roku. I z podobną sytuacją mamy do czynienia również w roku obecnym. Natomiast jeśli mówimy, i mam nadzieję, że tutaj te powinności, które ciążą na dyrektorach i zostaną i na organach prowadzących, ten obowiązek zostanie dopełniony i tutaj żadnych braków nie będzie. To jest jedna kwestia. Natomiast jeśli mówimy o podwyżkach, panie redaktorze, to ten kontakt wynika również z tego, że te nasze propozycje ze strony ministerstwa były w dużej części propozycjami również samorządowców, bo tak ministerstwo, jak i samorządowcy, my jesteśmy tymi instytucjami, które mocno zainteresowane są potrzebą reformy, odejścia od archaicznych rozwiązań narzuconych przez ustawę przyjętą przez tak zwany Sejm w stanie wojennym w 1982 roku. Panie redaktorze, szanowni państwo, ta ustawa, czyli tak zwana Karta Nauczyciela, ma lat 40 i wywodzi się z głębokiej komuny. Więc zadziwiającym jest to, że ja rozumiem, że ZNP, ale nie rozumiem, dlaczego inne związki, które mają taki średni kontakt z PRL-em, albo nawet tak jak Solidarność Walczymy z systemem komunistycznym, upierają się przy konserwowaniu tych rozwiązań formalno-prawnych, które wtedy ukształtowały się. Zmiany są konieczne. Nie chcemy...
Są konieczne, tylko że ministerstwo to zaproponowało te zmiany, a potem jakby się wycofało, no bo był opór związków, zresztą nie tylko ZNP, także z Solidarności Nauczycielskiej, bo tutaj też jest opór, tutaj nawet są wskazania, że być może pan minister Czarnek powinien odejść, bo nie jest zdolny do dialogu. Takie słowa padają chociażby z ust pana przewodniczącego Proksy, szefa Solidarności Nauczycielskiej. Tutaj widać, że te problemy, że ten dialog gdzieś się zrywa, panie ministrze.
Dialog, panie redaktorze, debaty prowadziliśmy, zaproponowaliśmy bardzo konkretne rozwiązania, natomiast one nie zostały zaakceptowane przez przedstawicieli związków zawodowych. Tutaj w trakcie tych spotkań sprzed roku widzieliśmy bardzo wyraźnie, że wśród związkowców mamy do czynienia wręcz z tym, co można by nazwać licytowaniem się na to, co jeden czy drugi związek, czy trzeci związek chciałby uzyskać dla, no właśnie, dla kogo? Bo to jest takie pytanie otwarte, bo kiedy dyskutujemy o podwyżkach, owszem, możemy dyskutować o podwyżkach, ale pamiętajmy, że konieczną i niezbędną jest reforma całego systemu. Mamy świadomość, pan...
I tutaj jest to pytanie, żeby podnieść pensum, ale nie ma zgody nauczycieli i pytanie, czy rząd jest gotowy...
Nie. Tu nie było tak naprawdę wprost takiej sugestii. My mówiliśmy o tym, że nauczyciel pracuje w szkole, ten przeciętny nauczyciel pracuje ponad 20 godzin, najczęściej jest to 21-22 godziny. Mówiliśmy o tym, że za te 3 godziny od dodatkowe, które średnio każdy nauczyciel zarabia taką kwotę, która wynika z jego podstawowego uposażenia. My dawaliśmy zdecydowanie większą kwotę dla nauczyciela pracującego, tak jak i związki to też wskazywały, średnio 21-22 godziny. Byłoby to więcej niż wynikałoby to z godzin z tak zwanych naliczbówek. Co więcej, mówiliśmy o tym, że nauczyciel w szkole spędza zdecydowanie więcej czasu niż te 18 czy nawet te 21 godzin, ponieważ są konferencje, jest niezbędny kontakt. Tylko mamy świadomość, tak my w ministerstwie, jak przede wszystkim samorządowcy, ale również myślę związkowcy też, że obok nauczycieli wypełniających regularnie te powinności etatowe i co więcej wypełniających te powinności dotyczące dodatkowych godzin, bo i wywiadówki, i i wycieczki, i wiele takich działań, przygotowywanie testów, sprawdzanie testów i tak dalej. Chcieliśmy ująć to w ramy formalno-prawne, aby było wiadome, że każdy nauczyciel musi chociażby wskazać tę jedną czy dwie godziny w tygodniu, kiedy będzie do dyspozycji rodziców. Czy to jest tak potwornie wielkie wymaganie, żeby nauczyciel powiedział, że dyżur będzie miał we wtorek czy w piątek? No,
pytanie, na ile ministerstwu starczy determinacji, żeby tego typu zmiany wprowadzić, czyli ten nasz wątek, panie profesorze, panie ministrze, konkludując, 1 września rodzice przede wszystkim mogą być spokojni, ale uczniowie pójdą do szkół.
Nie tylko rodzice, rodzice mogą być pewni co do tego, że dzieci będą pod perfekcyjną opieką kadry pedagogicznej. Dzieci mogą być pewne, że spotkają się ze swoimi kolegami i to w przestrzeni, która jest odpowiednio przygotowana. Także naprawdę ten dzień 1 września będzie, jeszcze raz powtarzam, szczególnym, ponieważ dzisiaj dyskutujemy o tych kwestiach dotyczących strony formalno-prawnej, a w tym roku już nie dyskutujemy, czy dzieci pójdą, czy nie pójdą, czy będzie zdalne, czy nie będzie zdalne. Nie. Idziemy.
Pójdą, chociaż pamiętamy też strajk nauczycielski rok 2019, to też zdestabilizowało wiele szkół w Polsce i w wielu szkołach zajęć nie było, stąd niektóre roczniki miały w zasadzie nie 2 lata pandemii, ale 3 lata razem ze strajkiem nauczycieli.
I to, panie redaktorze, jeszcze sytuacja skandaliczna, bo przypomnę, te strajki zostały ogłoszone nie gdzieś tam na początku roku, czyli w 18, tylko zostały ogłoszone w finale, czyli wtedy, kiedy egzamin gimnazjalisty, ósmoklasisty, kiedy matura. O, to jest myślenie związkowców. Docisnąć, przycisnąć, ustawić pod murem.
To, panie profesorze, jeszcze jeden temat, tylko tyle nam, na tego tyle nam starczy czasu. To może zostańmy w szkole, żeby już całkowicie się nie rzucać na inne pola tematyczne. Kwestia podręcznika do HIT-u, samego przedmiotu historia i teraźniejszość. Mamy 29 sierpnia. Kiedy uczniowie dowiedzą się, z jakich podręczników będą się uczyć? Czy profesor pana profesora Roszkowskiego będzie jedynym? Czy uda się także inne wdrożyć? Jak to będzie wyglądać? Bo to, zdaje się, miał być bardzo istotny przedmiot dla kierownictwa ministerstwa.
Nie dla kierownictwa, bo panie redaktorze, szanowni państwo, dla kierownictwa najważniejszym jest to, aby uczeń, który kończy szkołę średnią, otrzymuje świadectwo dojrzałości, był człowiekiem, który ma pewną konkretną wiedzę dotyczącą ostatnich lat, czy tych ostatnich kilkudziesięciu lat, i co więcej, ma tę zdolność debatowania, dyskutowania na temat tych najważniejszych problemów współczesności, ale które w dużej części wynikają z zaszłości historycznych, również w wymiarze międzynarodowym. Panie dyrektorze, szanowni państwo, my wskazaliśmy na potrzebę wprowadzenia nowego przedmiotu historia i teraźniejszość. Podstawa programowa została bardzo jasno określona i teraz jest ten moment, w którym od 1 września ten przedmiot wchodzi do szkół. Natomiast jeśli chodzi o sposób jego realizacji, jest prosty. Wypełnić treściami to, co zawiera się w podstawie programowej. Dopuszczonym podręcznikiem jest podręcznik profesora Roszkowskiego, jednego z najwybitniejszych historyków polskich, ale też autorów podręczników. Pamiętamy jego podręczniki pisane w podziemiu, które ukształtowały całe pokolenie Polaków. No ale też będzie podręcznik prawdopodobnie wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Jest to w końcu,
ale będzie prawdopodobnie. No 29 sierpnia nauczyciele za kilka dni staną, no powiedzmy pierwszy, drugi dzień po weekendzie. To będzie dokładnie, patrzę na szybko. To będzie 5 września, tak. I jeszcze nie wiedzą, z jakich podręczników będą uczyć. No jak kiedyś przez chwilę byłem nauczycielem, lubiłem cały podręcznik przeczytać, zanim stanę przed tablicą. Teraz nauczyciele takiej możliwości nie będą mieli.
Panie redaktorze, ale pamięta pan jednym. Taki Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Na pewno pan pamięta ten film.
Pamiętam.
I taką scenę, kiedy nauczyciel wchodzi do klasy i owszem, ja bym nie polecał tego, ale jest to takie symboliczne wskazanie, że najważniejszą jest po pierwsze to, co zawiera się w podstawie programowej, a po drugie to, co nauczyciel jest w stanie przekazać swoim uczniom i jak to będzie czynił. Ma do wyboru z całą pewnością podręcznik Roszkowskiego. Będzie, jeśli ktoś z nauczycieli uważa, że ten podręcznik nie jest, nie gwarantuje tego, co istotne i ważne z punktu widzenia, czy z punktu widzenia danego nauczyciela i rodziców, to wtedy będzie mógł zdecydować się na podręcznik wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Jeśli nie, jest też możliwość prowadzenia zajęć w oparciu o materiał. Zresztą słyszeliśmy też wypowiedzi bardzo wielu pedagogów, czy również niektórzy samorządowcy odgrażali się, że nie dopuszczą, będą cenzurować, będą, nie wiem, coś tak troszeczkę tam latami 30. XX wieku zapachniało, ale no w każdym razie wierzę tutaj głęboko w mądrość nauczycieli. Przypomnę, że są to nauczyciele, którzy i tak już realizują w części te treści programowej, bądź to w ramach historii, bądź to w ramach wiedzy o społeczeństwie, więc ja nie widzę tutaj żadnego problemu, żadnej kwestii, która byłaby jakąś powiedział taką szczególną.
Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Nie wiem, czy jesteśmy bardziej spokojni. Może trochę przynajmniej jest deklaracja, że strajk, jeżeli będzie, to nie zdestabilizuje roku szkolnego od początku, przynajmniej od 1 września. Na zegarach godzina 16.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl /
wspieraj Radio Wnet.